Kochani, chciałem się z wami podzielić dzisiaj słowem, które Pan położył na serce. Poproszę Benjamin, żebyś mi tam tą świątynię Salomona rzucił na ścianę. O, tak wyglądała świątynia Salomona. Troszkę inna niż przybytek, o którym mówiliśmy, namiot przymierza, a słowo, które przeczytamy, jest zapisane w Księdze Pierwszej Królewskiej, 6 rozdział, 14 pierwszych wierszy. Strona 372, 6 rozdział Pierwszej Księgi Królewskiej. Od pierwszego wersetu czytamy. W 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w czwartym roku, a miesiącu drugim panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Zif, zaczął Salomon budować świątynię Pana. A świątynia, którą Salomon zaczął budować Panu, miała 60 łokci długości, 20 szerokości, 30 wysokości. Przedsionek przed nawą główną świątyni miał 20 łokci długości wszerz świątyni i 10 łokci szerokości wzdłuż świątyni. Kazał też zrobić w świątyni zakratowane okna w kamiennych framugach i zbudować przy murze świątyni wysoko ganki biegnące zarówno wzdłuż ścian świątyni wokoło, jak i nawy głównej oraz miejsca najświętszego. Zrobił też wokół komnaty boczne. Ganek dolny miał 5 łokci szerokości, środkowy 6 łokci szerokości, trzeci zaś 7 łokci szerokości. Kazał bowiem porobić uskoki na zewnątrz w ścianach świątyni wokoło, aby belki nie wchodziły w ściany świątyni. Świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach. Tak iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier. W ogóle żadnego narzędzia żelaznego. Wejście do komnaty środkowej było po prawej stronie świątyni, po schodach wchodziło się do środkowej, a ze środkowej do trzeciej. Tak zbudował świątynię, a gdy ją wykańczał, kazał ją nakryć belkami i deskami cedrowymi. Zbudował też wokoło całej świątyni krużganek na 5 łokci wysoki, połączył go ze świątynią belkami cedrowymi. Potem usłyszał Salomon słowa Pana. Co się tyczy świątyni, którą budujesz, to jeśli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa będziesz wypełniał i przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich, i ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego ciebie, jakie wypowiedziałem do Dawida, twojego ojca. I zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Zbudował wtedy Salomon świątynię i wykończył ją. Świątynia została wybudowana. Ale kochani, o świątyni możemy mówić bardzo dużo. Była piękna, była pięknie zbudowana, wszystko było drogocenne. Wszystko, cokolwiek było z kamienia wybudowane, zostało obłożone drewnem, a drewno zostało obłożone złotem. Wszystko było złote. Świeczniki, nieświeczniki, wszystko wewnątrz było złote. Stół na chleby pokładne obciągnięty złotem, ołtarz kadzidlany, który stał przed samym wejściem do miejsca najświętszego, cały obciągnięty złotem. W środku skrzynia przymierza, wszystko ze złota, cała skrzynia ze złota. I przebłagalnia, czyli ta pokrywa, wieko na skrzynie, to już nie pokryta złotem, ale po prostu złota. Ciężka złota pokrywa i to była przebłagalnia, do której przychodzili ludzie, aby wołać do Boga. Oczywiście nie stawali osobiście przed przebłagalnią, tam stawał kapłan tylko i to raz w roku z krwią zwierząt, ażeby przebłagać Boga za lud. Kochani, to jest niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że świątynia została zbudowana w taki sposób, że ludzie znajdowali się tylko tutaj na tym przedsionku, do środka nie wchodzili. Tam w środku przebywali tylko kapłani, a do miejsca najświętszego tylko raz w roku kapłan wchodził. Raz do roku. I do tego wszystkiego w świątyni, w miejscu świętym były świeczniki, bo w namiocie przybierza był jeden świecznik. Tutaj było więcej świeczników i więcej stołów pokładnych. I ta świątynia w miejscu świętym była oświetlana przez świeczniki, natomiast w miejscu najświętszym nie było żadnego światła, było bardzo widno. Dlaczego? Bo tam była chwała Pańska. A chwała Pańska oświetlała miejsce najświętsze i w całej świątyni najbardziej oświetlonym miejscem było miejsce najświętsze, gdzie nie było żadnej lampy, nie było żadnego świecznika, a jednak to miejsce było najbardziej oświetlone, najbardziej świetliste. I teraz Słowo Boże nam mówi tak bardzo wyraźnie, że miejsce najświętsze jest tronem Bożym. To jest Boży tron. Miejsce najświętsze to jest tron Boga. W drugiej Mojżeszowej 25 rozdziale 21, 22 wersecie jest powiedziane: na wierzchu skrzyni położysz przebłagalnię, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad przebłagalni będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są nad Arką Przymierza. O wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. Tam stamtąd będę do ciebie przemawiał. To jest mój tron. I teraz, kochani, w odniesieniu do tego tronu musimy zdawać sobie sprawę, że wszystko ma być dokładnie tak, jak Bogu się upodobało. Teraz poproszę, abyś mi dał, Benjamin, świątynię Heroda. Patrzcie, świątynia Heroda. Wiecie, na co chcę zwrócić uwagę? Zupełnie niezgodna z tym, co jest w Biblii napisane. Świątynia Heroda. Niby znał Słowo Boże, wiedział, jak Bóg wszystko określił, ale wybudował zupełnie inaczej. Tam się nic nie zgadza. W tym miejscu, gdzie powinny być filary, oddzielnie stojące, wyraźne filary, duże takie filary stojące, teraz może wróć tam świątynię Salomona, tylko ten drugi obraz. Ten drugi obraz. Widzimy przed świątynią, przed drzwiami, przed wejściem są dwa duże filary. One tu są trochę słabo widoczne, ale to są dwa ogromne filary stojące obok wejścia. W tamtej świątyni Heroda już tego nie ma. To są takie jakby symbole, tylko przyczepione do ściany, troszkę z cegły odstające i zrobione. Wewnątrz, w świątyni Heroda, również nie zgadzało się to według tego, co Bóg powiedział w Słowie Bożym. Dlaczego o tym mówię? Wróćmy do tej świątyni Salomona, pierwszy obraz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Salomon trzymał się dokładnie i wiernie temu, co zostało powiedziane jego ojcu Dawidowi. Wszystko zostało określone. Pan spotkał się z Dawidem i dał mu spis, dał mu pismo, dokładnie pismo mu dał. Jeśli będziemy czytali uważnie te fragmenty z Królewskiej i z Kronik, tam jest dokładnie to opisane. Przeczytajcie z ciekawości, jak to wszystko przebiegało i jak ta świątynia została odbudowana, wybudowana po tym namiocie przymierza. Kochani, wszystko wiernie i dokładnie. Dokładnie tak, jak Bóg zapowiedział. Nawet uderzenia młotka nie było w tym miejscu, gdzie świątynia była składana. Nic metalowego, żadnego narzędzia. Wszystko wcześniej przygotowane i tylko układane na miejscu. Kochani, to ma znaczenie dla naszego życia, dlatego że Słowo Boże nam mówi, że my jesteśmy świątynią Bożą i Bóg musi siedzieć na tronie naszego serca. Dlatego ta świątynia tak wygląda i dlatego Pan zasiadł w miejscu najświętszym, aby pokazać nam w Nowym Testamencie, ludziom według Nowego Przymierza, nowemu Izraelowi, co to oznacza, że Pan ma z nami przymierze. Co to oznacza, że Pan chce siedzieć na tronie naszego serca. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Wy jesteście tą świątynią, a świątynia Boża jest święta. Dalej w 1 Koryntian 6,19 czytamy: albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. 2 Koryntian 6,16. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę przechadzał się pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I wreszcie w Galacjan 4,6, a na dowód tego, żeście dziećmi Boga, sprawił Bóg, że w naszych sercach zamieszkał Duch Jego Syna, Duch, który woła Abba, to znaczy Ojcze. Zwróćmy uwagę, Bóg mieszka w sercu człowieka. Jeśli zaprosisz mnie, Jezus Chrystus powiedział, do swojego serca, to wejdziemy. Oto stoją drzwi i kołacze. Kto usłyszy, otworzy, to Słowo Boże mówi, wejdziemy i będziemy u Niego mieszkać. I będziemy u Niego mieszkać. Bóg przez łaskę, miłosierdzie swoje dał nam Syna swojego jednorodzonego. Ale żebyśmy wyraźnie w naszych czasach, w których żyjemy, ciągle wiedzieli, że Jezus Chrystus jest w nas i Bóg Ojciec jest w nas, został posłany do naszego wnętrza kto? Duch Święty. I kto Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Jeśli na tronie naszego serca nie siedzi Bóg, nie siedzi Duch Święty, to nie jesteśmy Jego. Świątynia, która została wybudowana przez Salomona, była świątynią prawdziwą dopiero wtedy, kiedy chwała Pańska zamieszkała w miejscu najświętszym. Kiedy Bóg zasiadł na tronie, wtedy dopiero świątynia była świątynią z prawdziwego zdarzenia. To była świątynia święta. Jeśli w twoim i w moim życiu na tronie serca nie siedzi Duch Święty, to nie jesteś żadną świętą świątynią. Jesteś jedną z wielu różnych świątyń, których można wybudować dla różnych bogów. Ta wybudowana została dla jakiegoś tam też Boga, ale tak jak w wielu świątyniach nie ma obecności Boga, tak w twoim życiu może nie być obecności Boga. Dlatego musimy przyłożyć wielką pracę do tego, wykonać całe dzieło Boże, dokładnie tak, jak się Bogu podoba, aby na tronie naszego serca zasiadł Bóg Wszechmogący. Dziś we współczesnym świecie działa nie tylko Duch Święty. I chcę, żebyśmy o tym dobrze wiedzieli. Nie tylko Duch Święty działa. Nie tylko Duch Chrystusowy. Ale w dzisiejszym świecie działa jeszcze jeden Duch. Podobny do Ducha Chrystusowego. Jeśli chcemy dobrze wiedzieć, co to za duch, to nazywa się on duch Antychrysta. Chcę, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, w jakich czasach żyjemy i co przed nami w tej chwili się odbywa. Duch Antychrysta działa tak samo jak Duch Chrystusowy w pośród ludzi. On działa w sercach ludzi. Jego działanie jest bardzo oczywiste i proste. Tak jak Bóg Ojciec posłał Syna swojego Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus posłał nam swojego Ducha, abyśmy w Nim chodzili, tak samo szatan ma swojego Antychrysta i Antychryst posyła swojego Ducha Antychrysta, aby działał na tym świecie. Ten Duch działa teraz na świecie, w tym, w którym żyjemy, aby przygotować serca ludzi do niegodziwości. Inaczej mówiąc, chce przygotować ludzi na przyjście kogo? Chrystusa? Nie, Antychrysta. Duch Antychrysta działa poprzedzając przyjście Antychrysta. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, dobrze zdawali sobie z tego sprawę. Antychryst nie pojawi się nagle, oto skoczy i powie, oto jestem, Antychryst jestem. Ludzie by byli niezwykle zdziwieni, ale on się tak nie pojawi. On posyła swojego ducha Antychrysta, aby przygotował grunt, aby ludzie zaczęli odpowiednio myśleć i kiedy on przyjdzie, żeby nie był przyjęty ze zdziwieniem, ale żeby był przyjęty z otwartymi rękami. Więc powiem wam tak. Przyjdzie taki czas, że tak świat już będzie dokładnie przygotowany przez ducha Antychrysta, że kiedy Antychryst przyjdzie, to nawet wielu wierzących przyjmie go z ochotą. Dlaczego? Bo ich umysł zostanie odpowiednio ukształtowany przez ducha Antychrysta, po to, żeby wszystko, cokolwiek Antychryst przyniesie, było dla nich już oczywiste. Było już takie normalne, żeby ich za bardzo nie zadziwało to. W 1 Jana, w 4 rozdziale, 3 wersecie czytamy. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Czytam Słowo Boże. Duch Antychrysta teraz już jest na świecie. Żebyśmy zdawali sobie sprawę, w jakich realiach żyjemy. W 2 Tesaloniczan, w 2 rozdziale, 7 wersecie czytamy takie słowo. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Duch Antychrysta atakuje już teraz serca wielu odstępnych chrześcijan. Dlaczego? Bo są podobnej myśli jak on. Oni są podobnej myśli jak on. Co się dzieje w życiu człowieka, że człowiek zaczyna podobnie myśleć jak duch Antychrysta? Dlatego, że chrześcijanie dopuszczają działania ducha Antychrysta do swojego życia. A jak dopuszczają działanie ducha Antychrysta do swojego życia, to on kształtuje ich umysł, ażeby myśleli w odpowiedni sposób. 1 list Jana, 2 rozdział, 15 werset i kilka wersetów niżej, 3, przeczytajmy. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzieci, ostatnia to już godzina, słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Jan tutaj ostrzega nas, że ci, którzy ciągle miłują rzeczy tego świata, otworzyli się na działanie pożądliwego ducha Antychrysta. Jeśli miłują przyjemności tego świata, to otworzyli się na działanie ducha Antychrysta. Jeśli miłujesz wszystko, co jest na tym świecie, jeśli ci się to wszystko podoba, jeśli to jest dla ciebie miłe, a nie masz dosyć tego wszystkiego i chcesz iść do nieba, to znaczy, że otwierasz się na ducha Antychrysta. Sprawiedliwi, którzy czczą Boga w duchu i w prawdzie, są głównym celem ataku Antychrysta. Jeśli my zgromadzamy się tutaj i chcemy czcić Boga w duchu i w prawdzie, zaczynamy zmierzać w kierunku Boga, zaczynamy iść w Jego kierunku. Odwróciliśmy się od tego świata, stanęliśmy przodem do Jezusa Chrystusa. Zaczynamy się interesować tym, żeby Jezus Chrystus w naszym życiu panował, żeby królował, żeby siedział na tronie, to jesteśmy głównym celem ataku Antychrysta. Wszystko, co będzie robić, to będzie atakował takich właśnie ludzi jak ty i ja. Dlatego, że on takich ludzi nienawidzi. W 2 Tesaloniczan, 2 rozdziale, 4 wersecie czytamy. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Duch Antychrysta sprzeciwia się wszystkim takim ludziom, którzy stają blisko Boga, którzy chcą Mu służyć, którzy chcą być w bliskiej społeczności z Bogiem. On atakuje prawdziwych czcicieli Boga, dlatego że On chce ich chwałę wziąć. On chce tą cześć od nich wziąć. Dlatego nie jeden raz w różnych wizjach, w różnych proroctwach słyszeliśmy, czytaliśmy, że szatan, który w piekle ma ludzi, to zmusza ich do tego, żeby hołd mu składali, żeby go uwielbiali. Może nie jeden raz sięgaliście do takich przykładów opisanych. Dlatego, że on jest zainteresowany chwałą ludzi. Jemu ta chwała się nie należy, Chwała należy się tylko Boga, ale on chce Boga okraść z tej chwały. Dlatego będzie przypierał wszelki możliwy atak na ciebie i na mnie, żeby tą cześć, którą oddajemy Bogu, żebyśmy nie Bogu oddawali, a Jemu oddawali. On będzie robił wszelkie starania, żeby ciebie w tym zatrzymać. Szatan stara się zniszczyć prawdziwe uwielbianie, prawdziwą grupę uwielbiającą będzie chciał zniszczyć. We wszelki możliwy sposób będzie chciał podejść, wszelkim możliwym grzechem, wszelkim możliwym zniechęceniem, wszelkim możliwym atakiem, żeby zatrzymać. To jest tak, kochani, jak człowiek jedzie koniem i ma wóz zaczepiony, na wozie siedzi i lejcami zatrzymuje konia. Zatrzymuje, ma uzdę i to przez tą uzdę ciągnąc zatrzymuje konia. Dokładnie coś takiego diabeł chce zrobić. Jeśli przesz do przodu, jeśli ciągniesz za sobą cały zbór, trzymasz, żeby to uwielbianie było na odpowiednim poziomie, było na odpowiednio namaszczone przez Ducha Świętego, to szatan za wszelką cenę będzie chciał w usta włożyć tobie uzdę, żeby móc ciebie zatrzymać. Dlatego będzie chodził dookoła ciebie, chcąc w jakiś sposób zatrzymać, założyć ci uzdę, w jakiś sposób okiełznać ciebie. Pośle ci choroby najprzeróżniejsze, pośle ci najprzeróżniejsze problemy, rzuci ci jakiekolwiek kłody pod nogi, żeby tylko zatrzymać. Bo on wie, że to jest coś, co oddawane jest Bogu, a on chce Boga obrabować z chwały. Jeżeli chodzisz w bliskości z Jezusem, duch Antychrysta wystąpi przeciwko tobie ze wszystkim, co posiada. Z czym? Zaatakuje ciebie przy pomocy strachu, zwątpienia i pożądliwości. Wszystko, co da mu jakąkolwiek możliwość zatrzymania ciebie czy zniechęcenia ciebie. Czy nieraz przychodząc do uwielbienia Pana, nie czujesz się taki... A co za coś ja dzisiaj mam uwielbiać Pana? I to w moim życiu nie tak, i to w moim życiu nie tak, i to mi się nie powiodło, i tamto mi się nie udało. No ale ponieważ no mam poczucie obowiązku, no to już stanę i będę uwielbiał Pana. Panie, ja Ciebie wielbię. Chociaż zraniony jestem w boju, ale ja Ciebie wielbię z całego serca. Pociągniesz kogoś za sobą? Pociągniesz kogoś za sobą takim uwielbianiem? I to właśnie chce zrobić diabeł. Żebyś najpierw był zniechęcony do uwielbiania. A kiedy ciebie zniechęci do uwielbiania, to wszystko zrobi, żeby ciebie zatrzymać. Nie idź tam, źle idziesz. Nie tam trzeba. Tu w szkodę trzeba iść. Nie tam, nie tą prostą drogą. Tu trzeba w bok. Zobacz, jakie tutaj piękne kwiaty, jakie tutaj fajne różne zabawy. Zatrzymać, zatrzymać. Za wszelki możliwy sposób zatrzymać. Ale kochani, szatan nie jest w stanie nas zatrzymać. I uwielbianie, w którym uczestniczymy, uwielbianie, które wychodzi z naszego serca, zatrzymuje szatana. To nie on ciebie zatrzymuje, ale ty zatrzymujesz Jego. On nie może robić postępu w Kościele, jeśli uwielbiasz Pana z całego serca. On nie robi postępów. On nie może zatrzymać takiego Kościoła. I Słowo Boże mówi, że bramy piekielne takiego Kościoła nie przemogą. To jest po prostu niemożliwe. Szatan nie jest w stanie takiego Kościoła zatrzymać. Kochani, my musimy zwrócić uwagę w 2 Tesaloniczan 2:6. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż objawi się dopiero we właściwym czasie? Wiecie, co diabła teraz powstrzymuje? Przed tym pełnym wystąpieniem i pełną walką z dziećmi Bożymi? Duch Święty. Duch Święty go powstrzymuje i nie daje mu swobody do działania. I dlatego my musimy stawać przeciwko duchowi nieczystemu. Musimy stawać przeciwko temu wszystkiemu, co przychodzi od szatana. My bardzo często zwracamy uwagę, przynajmniej ja, nie wiem jak wy, ale bardzo często zwracamy uwagę na to, czy świątynia w Jerozolimie już jest odbudowywana. Bo to tak wszyscy nauczali. Przez ostatnie dziesięciolecie tak nauczano, że świątynia jak już będzie odbudowana, to znaczy, że antychryst już przychodzi i to wszystko i te rzeczy się dzieją. Kochani, nie zwracajmy na to uwagi. Zupełnie nie zwracajmy na to uwagi. Bo w ten sposób szatanowi udało się ludzi oszukać. Zajęli się rzeczami, na których jemu zależało, żeby się zajęli. Żeby się zajęli odbudowa. Jak chcecie wiedzieć, świątynię jerozolimską można odbudować w ciągu kilku miesięcy zaledwie. Przyjdzie antychryst, trzeba będzie mu zasiąść tam w tej świątyni w Jerozolimie, to w ciągu kilku miesięcy zostanie odbudowana. Wiecie dlaczego? Tak jak Dawid kiedyś przygotował materiały do budowania świątyni i Salomon ją wybudował, a wszystkie materiały były przez Dawida już przygotowane. W krótkim czasie została wybudowana. Tak samo i teraz. Wszystkie materiały do wybudowania, odbudowania świątyni w Jerozolimie są już przygotowane. Nie wierzysz? To wystukaj sobie w internecie i zobacz. Tam jest to wszystko opisane. Sam patrzyłem. Wszystkie materiały są gotowe. Te nawet dziesięciostrunne instrumenty zostały już przygotowane. Już są. Już są szkoły, już są ludzie, którzy uczą się grać na tych instrumentach. Wiecie o tym? Kapłani już są przygotowywani. Wszystko już jest przygotowane. A antychryst posłał swojego ducha, aby przygotował grunt. Aby przygotował grunt pod jego przyjście. I ludzie teraz w duchu są przygotowani. I antychryst, duch antychrysta zasiadł w sercach ludzi. On tam siedzi. On tam właśnie przebywa. Najbardziej efektywnymi środkami, jakimi posługuje się duch antychrysta we współczesnym świecie, wiecie jest co? Telewizja i brudne filmy. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Zwróćmy na to uwagę, bo może uwaga nasza gdzieś w bok poszła. Duch antychrysta przejął kontrolę nad świeckimi mediami, nad stacjami telewizyjnymi, produkcją filmów, nad prasą i teatrem. Możesz powiedzieć, czy to możliwe? Ależ tak. Kochani, dzisiaj na przykład aborcja, wiecie co to takiego jest aborcja? To już jest prawo. To nie jest grzech. To jest prawo ludzi. A to uśmiercanie starszych ludzi, eutanazja. To jest prawo. Ja mam prawo do aborcji. Ja mam prawo do eutanazji. Mam prawo. Kto mógł zmienić tak prawo Boże? Kto mógł zmienić? Przyszedł Duch Święty i powiedział, słuchajcie, czasy są ostateczne, trzeba złagodzić te wszystkie przepisy, bo miłość Boża jest rozlana wśród ludzi. Bóg kocha was i chce wam wszystko przebaczać. Dlatego skorygujcie trochę. Nie krzyczcie tak, że aborcja to grzech. Tak Duch Święty powiedział? Jak myślicie, to Duch Święty tak zrobił? Jakiś inny duch przyszedł i zaczął panować. Zaczął wchodzić do serc ludzi i ludzie zaczęli inaczej myśleć. Wolność, wolność. A więc jak wolność, to trzeba też prawem uzasadnić zabijanie. Trzeba prawem to zrobić. Prawnie. Ja mam prawo przecież zabijać. No czy nie mam prawa? No posłuchajcie, czy ja nie mam prawa zabijać? A dlaczego miałbym nie mieć prawa? Przecież jestem wolnym człowiekiem, wolno mi wszystko. Wolno mi wszystko. Ja mogę być jaki chcę. Mogę kochać i mogę inaczej kochać. Mogę być chłopakiem, mogę być dziewczyną, jak mi się zechce. No nie mogę być? A kto mi zabroni? No kto mi zabroni? Bóg? A Bóg istnieje w ogóle? Jak myślicie, jaki to duch wprowadza taką naukę, taki sposób myślenia? Duch Antychrysta. On został posłany przez Antychrysta, przez samego szatana, żeby zmieniać myślenie ludzi. Słowo Boże w objawieniu Jana mówi tak, że w ostatecznych czasach wyjdzie duch nieczysty na ziemię, tak jakby trzy żaby wyjdą i wejdą w królów ziemi. Jak wejdą w królów ziemi, to królowie ziemi zaczną mieć inny sposób myślenia. Prawo, ale inaczej. Miłość, ale inaczej. Zabijanie, ale inaczej. Wszystko inaczej. Jak chce duch Antychrysta. Tak trzeba to zmienić. Trzeba przystosować wszystko. My włączyliśmy się w Unię Europejską, tak? Ja nie mówię, że to jest królestwo szatana. Nie, nie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. My weszliśmy w Unię Europejską i wszystkie nasze prawa musimy dostosować do Unii Europejskiej, tak? Przyszedł Antychryst, utworzył swoje królestwo i wszystkie prawa we wszystkich uniach, we wszystkich państwach chce przystosować do Królestwa Antychrysta. Rozumiemy, na czym to polega? Wszystkie prawa, wszystko musi być dostosowane do Królestwa Antychrysta. Antychryst przyjdzie na gotowe. My myślimy, wierzący ludzie, że Antychryst przyjdzie, to my go od razu rozpoznamy. Lornetkę wziąłem, Antychryst idzie. Bracia i siostry, Antychryst idzie. Uważajcie. Jak nie będziesz blisko Pana, to nawet nie poznasz, że to Antychryst. Nawet nie poznasz. Będzie tak mądrze mówić i Słowo Boże w ręku będzie trzymać. I Koran będzie trzymać. I jakąkolwiek inną księgę weźmie i będzie znał od początku do końca. Będzie cytował. I ty pomyślisz, no coś tu z Bożego Królestwa chyba jest, co ten człowiek głosi. Coś tak dobrze o Chrystusie mówi. Nawet nie rozpoznasz. Ale kiedy nie rozpoznasz? Jak pozwolisz, żeby duch Antychrysta zasiadł w twoim sercu? Nie rozróżnisz. Jak zaczniesz oglądać nieodpowiednie filmy? Wiecie, co w filmach teraz głównie występuje? Głównie w filmach występuje teraz wszystko to, co jest przemocą, wszystko to, co jest bluźnierstwem. Ja kiedyś oglądałem, lubiłem oglądać filmy wojenne. Może nie powinienem, no ale przyznałem się, oglądałem. Ale wiecie, one były jakieś takie normalne. Normalne zabijanie było. A teraz do tego zabijania jeszcze jest dodane okrucieństwo, najprzeróżniejsze takie erotyczne sceny, bardzo daleko posunięte i we wszechmiar panujące przekleństwa. Najprzeróżniejsze przekleństwa. Myślałem sobie, obejrzę teraz ostatnio jakiś taki z tych czasów wojennych film, ale kawałeczek tylko popatrzyłem, nie dało się patrzeć. Moje uszy nie dały rady słuchać tych tekstów. Jeśli dopuścisz, aby duch Antychrysta w tym kierunku cię popchnął. Abyś siedział, oglądał, powiedzmy przez 2 godziny, taki film. To co wtedy się stanie z twoim wnętrzem? Zostanie, ja to mówię, wstępnie skażone. Zaczniesz mieć coraz mniej hamulców, żeby więcej tego oglądać. I szatan po prostu cię ma. Duch Antychrysta przenika do szkół, sądów, ulic, interesów, domów, niestety także do kościołów. Czego dzisiaj ludzie nie chcą słuchać w kościołach? Głównie napomnienia. Wiecie, w kościołach ludzie chcą słuchać o miłości, o łasce, o dobroci Bożej, o tym, w jaki sposób rozwiązać problemy życiowe, prawda? No takie no, normalne, prawda, takie rzeczy życiowe. Ale o sądzie Bożym, o piekle, o pokucie nie chcą słuchać. Ludzie dzisiaj o tym nie chcą słuchać. Jeśli chcecie wiedzieć, w niektórych krajach, powiedzmy troszkę jeszcze bardziej od nas przemysłowo rozwiniętych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to są takie kościoły, w których duchowni wychodzą po ulicach, chodzą, pukają do drzwi ludzi i robią ankietę. A ta ankieta polega na tym, że zadają pytania ludziom, żeby powiedzieli, jak ludzie chcą, żeby kościół wyglądał, żeby przyszli do kościoła. Jak powiecie, my tutaj mamy tą ankietę, wszystkie pytania zadane zostały, ludzie się wypowiedzieli, dokładnie tak zrobimy. Przyjdziecie? No tak, przyjdziemy. Pod warunkiem, że nabożeństwo będzie trwało nie dłużej niż godzinę. Bo ponad godzinę to już nikt nie zdzierży tego, to jest po prostu nie do wytrzymania, słuchajcie. To jest nie do wytrzymania. Jak można w kościele być dłużej niż godzinę? No to stuknij się w czoło, pomyśl, no to przecież jest niemożliwe. Ja wiem, że wy zaraz wyjdziecie, bo to już prawie druga godzina się zbliża. Znaczy nie na zegarku druga, tylko druga godzina nabożeństwa. Ale kochani, my akurat jesteśmy na tym miejscu troszkę w innej sytuacji. Zmierzamy do Boga, szukamy Jego woli dla naszego życia. I Bóg w szczególny sposób zaczyna dotykać nas. I myślę, że dobry kierunek obraliśmy, aby się rozwijać, aby w Panu naszym stawać bliżej Niego. Są dwa powody, dla których Duch Antychrysta może opanować kompromisowego wierzącego. Są dwa powody. Pierwszy powód, do którego Duch Antychrysta może opanować kompromisowego wierzącego, jest utrata umiłowania prawdy. To jest pierwszy powód, dla którego może się to stać. Duch Antychrysta wkracza, kiedy Boża prawda nie jest już dłużej miłowana i doceniana. Boża prawda. My mamy miłować Bożą prawdę. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 10 werset i 12 werset mówi tak. Wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I 12, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Widzimy, co jest najważniejsze? Umiłowanie Bożej prawdy. I ci ludzie zostali w zgubie, mają zginąć. Oni mają zginąć. Jakby przeznaczeni do zginienia. Dlaczego? Bo nie ukochali Bożej prawdy. Nie pokochali Bożej prawdy. W Jeremiasza jest już o tym powiedziane w 5 rozdziale, w 1 wersecie. Przebiegnijcie ulicę Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się, i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego jednego. Czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebacza mu. Pobiegnijcie, poszukajcie takiego jednego chociaż człowieka, który kocha prawdę. Bóg mówi, przebaczę mu. A Bóg dalej powiedział, i co, poszukaliście, znaleźliście? Nie, bo nie ma takiego ani jednego. My w naszych czasach żyjemy w bardzo podobnych okolicznościach. Znalezienie ludzi, którzy kochają prawdę, którzy wokół prawdy chcą żyć i całe swoje życie budować, jest naprawdę niewielu. Naprawdę niewielu. I my mamy w tym kierunku zmierzać, bo Boże działanie tylko w ten sposób w życiu chrześcijanina się objawia. Są trzy sposoby na określenie tego, czy w twoim sercu głęboko mieszka umiłowanie prawdy. Możesz to sprawdzić. Trzy sposoby sprawdzenia tego. Pierwszy z nich, pierwsza za oznaką utraty umiłowania prawdy to porzucenie społeczności z innymi wierzącymi. Hebrajczyków 10:25 mówi, nie opuszczają wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Czy masz problem z przyjściem na nabożeństwo? Czy jest to może wielki wysiłek w twoim życiu, żeby zdecydować się przyjść na nabożeństwo? Wysilasz się. Czy jest to dla ciebie pragnieniem serca? Ja koniecznie chcę być. To ciebie odróżnia i na to zwracaj uwagę. Czy myślisz sobie, że kazania są nudne? Nudne kazania. Nie mówcie, nie odpowiadajcie, nie róbcie mi przyjemności. Ale to jest prawda. Musisz zdawać sobie z tego sprawę. Jakie jest dla ciebie to kazanie? Czy nudne, czy nie? Nie akurat to, ale w ogóle kazania. Dalej, czy dla ciebie uwielbienie w społeczności jest słabe? Takie od sobie jakieś tam uwielbienie. I wreszcie nabożeństwa są, i tu się wszyscy ze mną zgodzą, za długie. Za długie. Co myślisz o tym? Chciałbym ci powiedzieć, jeśli dla ciebie nabożeństwa są za długie, to nie módl się o przebudzenie. Wiesz, czym się objawia przebudzenie? Że ludzie nie chcą wyjść z kościoła. Jak rano przyjdą, to dopiero wieczorem wychodzą, a czasem aż do rana zostają. W zależności od tego, jak Duch Święty powiewa. Jak działa w szczególny sposób, to oni nie chcą wychodzić w ogóle. Ile razy ja was z kościoła wyganiałem? Mówię, no wreszcie pójdźcie sobie. Wiecie, co to oznacza? Że Kościół zaczyna wchodzić, dopiero wchodzić w fazę przebudzenia. To są takie pierwsze oznaki, takie jaskółki, wiecie. Coś takiego, ludzie zaczynają mieć przyjemność z przebywania z sobą. Idziemy w dobrym kierunku, ale zwróćmy uwagę na to, co mówi Bóg. Drugą oznaką utraty umiłowania prawdy jest wtedy, gdy karcące kazania powodują, że myślisz to o czyimś grzechu, a nie o swoim. Jak to dobrze, że on przyszedł do zboru. Idealne dla niego słowo. Idealne słowo. Jak to dobrze, że on jest. Nareszcie pastor czy ktokolwiek usługujący powiedział tak, że mu w pięty poszło. Dobrze, może się upamięta. Myślisz o nim z miłością, bo chcesz, żeby brat do nieba wszedł. Dobrze myślisz, dobrze. Ale co myślisz o sobie? Mówisz to, pasuje dokładnie do niego. Ale ja mam pytanie, ile z każdego kazania bierzesz do siebie? Powtarzam, z każdego kazania ile bierzesz do siebie? Wiecie, bardzo często zdarzało mi się słuchać kazania i nie mogłem go słuchać, musiałem wyjść. Tak się rozpłakałem. Wszystko było do mnie. Kochani, to jest właściwy kierunek, żebyśmy brali słowo całkowicie do siebie. Jeśli to do kogoś też jest, to niech Duch Święty pobudzi go, żeby to też do niego się odnosiło i żeby on to tak przyjął. Nie próbuj ty do niego w ten sposób przemawiać. W 119 psalmie 11 wersecie jest powiedziane, w sercu moim przechowują słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Wreszcie trzecią oznaką utraty umiłowania prawdy to sytuacja, kiedy napominanie wywołuje u Ciebie gniew, złość, a nie pokorę. Jak on mógł publicznie w ten sposób powiedzieć? Jak on mógł w ten sposób się wypowiedzieć? Jesteś zły, po prostu zły, że zostało to wypowiedziane. Czy może słuchać i uszy po sobie. Tak jak pies, na którego jego właściciel pokrzyczy, to co pies robi? Uszy opuszcza, głowę opuszcza. Przykro mu. Czy my się chociaż jak pies pokorny zachowujemy? Powiem szczerze, nieraz patrzę na zachowanie psa w takiej sytuacji. I myślę sobie, o, żeby mieć właśnie za każdym razem taką postawę wobec Boga, kiedy na mnie krzyczy. A Bóg nieraz na nas krzyczy. Jezus nieraz przychodzi na to miejsce, jest zły na nas. Czuje się winny. Czuje się winny. To ja jestem winny temu. To oznacza, że nie utraciliśmy jeszcze miłości prawdy. W przypowieściach Salomona w 15 rozdziale 10 wersecie czytamy: surowa kara spada na tego, kto zbacza z drogi. A kto nienawidzi napomnienia, musi umrzeć. Jak nie lubisz napomnienia, to zginiesz. Bo Słowo Boże mówi, że jeśli syn jest miłowany przez ojca, to on go będzie karał i karcił. Podobnie, apostoł Paweł mówi, podobnie i wy. Jeśli nie poddajecie się karaniu Bożemu, to nie jesteście synami. Drugi powód, dla którego duch Antychrysta może opanować kompromisowego chrześcijanina, to umiłowanie przyjemności. Nie umiłowanie prawdy i umiłowanie przyjemności. Dwie rzeczy, które powodują, że Antychryst swojego ducha umieszcza w naszym wnętrzu. Drugi Tesaloniczan 2:12, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli w prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Drugi Tymoteusza 3:1, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. 1 Koryntian 10:20, nie chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonów, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Jacy ci ludzie na świecie są źli, okrutni, nieprzejednani, niepowściągliwi, prawda? Tak patrzymy na tych wstrętnych ludzi i myślimy sobie, jak to dobrze, Panie, że my jesteśmy tacy święci, tacy mili, tacy kochani, dla wszystkich ludzi tacy przyjaźni, tacy jesteśmy, no tacy, no. Tacy jesteśmy, rączkę myje, jest wszystko dobrze. Wiecie, do kogo to apostoł Paweł powiedział? Do zboru, do wierzących ludzi. Okrutni, nieprzejednani, miłujące więcej rozkosze niż Boga. Do świata by nie powiedział takich rzeczy, że wy miłujecie bardziej rozkosze niż Boga, bo oni Boga nigdy nie kochali. Zawsze rozkoszami byli zainteresowani. Ale wierzący ludzie kochali Boga. Ale później coś się stało w ich życiu. Jakiś duch zaczął mieć wpływ na ich myślenie. I zaczęli bardziej miłować rozkosze niż Boga. Paweł mówi o szaleństwie przyjemności. Nie mówi o rozwścieczonym tłumie hazardzistów, prostytutkach czy narkomanach. To słowo odnosi się do ludzi w kościele, szukających przyjemności. Ludzie w kościele szukający przyjemności. Ludzie w kościele szukający przyjemności. Nie szukający społeczności z Bogiem, tylko przyjemności. Czy ludziom w zborach nie należą się przyjemności? Ja się pytam, Boże, to co? Ludziom ze zboru to już się nic nie należy? Nawet żadnej przyjemności? Największą twoją rozkoszą jest Bóg. To jest największa twoja przyjemność. Niebo, Królestwo Boże. Szukajcie najpierw przyjemności, a wszystko z nieba będzie wam dodane. Tak mówi Słowo. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A te rzeczy z tego życia, co wam będą do tego potrzebne, to Bóg wam doda. Nie martwcie się o to. Nie martwcie się o to. Szukajcie zupełnie czego innego. Jeżeli chcesz, możesz oglądać film, posiedzieć 2 godziny w atmosferze przemocy, przelewu krwi, bluźnierstw, gdzie Boże imię bierze się nadaremno, ale przyjmij ostrzeżenie. Ostrzeżenie takie prawdziwie od Boga. W tym momencie będziesz pić z kielicha diabła, mając społeczność z demonami. I tak pokazujesz tym swoją lojalność duchowi Antychrysta, który rządzi mediami. A Bóg nazywa to ofiarą składaną demonom. Składasz ofiarę demonom. A co najgorsze w tym wszystkim, to jest, że zapraszasz ducha Antychrysta do swojego serca. Zapraszasz ducha Antychrysta, chodź, pogadajmy. Jeżeli będziesz dalej pić z kielicha diabła, jeżeli będziesz pozwalał na to, by brudny duch Antychrysta przenikał do twojej duszy, nie będzie to długo trwało, a nic ci już nie będzie przeszkadzało, ani ciebie przekonywało. Wszystko wyda ci się takie normalne. Tak jak dla naszych władz, nie mówię Polski, ale ogólnie władz na świecie. Jak dotychczas, to wszyscy mówili tak, chrześcijańskie korzenie. Teraz nie dało się już umieścić w prawach europejskich chrześcijańskie korzenie. Jakie korzenie chrześcijańskie? O czym wy mówicie? Już nie ma chrześcijańskich korzeni Europy. Już nie ma, wyrwane zostały. Wyrwane zostały, bo duch Antychrysta się na to nie zgadzał. Duch Antychrysta się nie zgadzał, więc to tak się stało. Nie mają czystej oceny. W swojej dobroci wobec ludzi, pseudo-dobroci wobec ludzi, stali się tacy ugodliwi, tacy zjednani dla ludzi, tacy demokratyczni, że przecież nawet każdy człowiek, który inaczej kocha, ma prawo być członkiem Kościoła. I w niektórych państwach niektóre kościoły wyłączyły takich ludzi, bo grzech, bo się nie zgadza z Pismem Świętym. Sąd się zebrał i w świetle takiej demokracji prawdziwej, takiej miłości do ludzi, nakazał temu kościołowi przyjąć tego homoseksualistę. Sąd nakazał. Pomyślcie, jaki to sąd? Kto rządzi w umysłach tych ludzi? Kto rządzi we władzach? Kto może w ten sposób kierować? Bóg tak powiedział, żeby Ukraina z Rosją się biły. I teraz siedzi i się cieszy, biją się. Tak? Jaki to duch kazał to zrobić? To jest namacalny dowód, że duch Antychrysta działa na świecie. To jest duch Antychrysta. To on każe się ludziom bić. On każe się ludziom okłamywać, oszukiwać. Przy jednym stole będą siedzieć, Daniela, przeczytajcie. Przy jednym stole będą siedzieć i będą się nawzajem oszukiwać. Czy nie jest to ten czas? To jest ten czas. Duch Antychrysta działa. A co chrześcijanie mają robić? Nie wpuszczać go, wyganiać go, przeciwstawiać mu się. Bo tak mówi Słowo Boże. Święta resztka będzie miłowała prawdę. Ta święta resztka. Ci ludzie, którzy naprawdę szukają społeczności z Bogiem. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, 13 werset. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam nasz Bóg, Jezus Chrystus, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Duch Antychrysta ma berło, a to oznacza, że ma władzę i moc. Ale pamiętajmy o tym, jako dzieci Boże, Jego moc i Jego panowanie nie będzie nad tobą. Przeciwnie, to ty go pokonasz. On nie będzie nad tobą panował. A kiedy zły duch tego świata przyjdzie jak powódź i zaleje jak ocean, szatan nie będzie w stanie w żaden sposób wkraść się do twojego serca. Jeśli nawet zaleje wszystko jak potężna fala, nie wejdzie do twojego serca. Niech sobie przychodzi duch Antychrysta, niech będzie poruszony, nie będziesz poruszony, ponieważ będziesz mocno utwierdzony w prawdzie Słowa Bożego. Będziesz znajdował się w Bożym domu, uwielbiając Pana z czystego serca. Twoja wiara pokona wszystko, z czym nieprzyjaciel wystąpi przeciwko tobie. Ponieważ Jezus Chrystus siedzi na tronie twojego serca. I to jest pełna możliwość przeciwstawienia się duchowi Antychrysta. On nic nie będzie w stanie ci zrobić. Nie będzie w stanie cię oszukać. Nie będzie w stanie cię zniechęcić. Nie będzie w stanie cię zabić chorobą. Nie będzie w stanie zabić cię na drodze, kiedy samochodem jedziesz. Będziesz nieśmiertelny. Nic ci nie będzie mógł szatan zrobić. Absolutnie nic. Chociażby cię straszył nie wiadomo jak. Chociażby cię zalał najprzeróżniejszymi problemami. Jeśli Jezus Chrystus będzie na tronie twojego serca, szatan nie ma nad tobą żadnej mocy. Chwała Bogu. Taka jest Boża obrona przeciwko działaniu Antychrysta w czasach ostatecznych. Dlatego nie dajmy się mu oszukać. Nie dajmy się mu wciągnąć w jego najprzeróżniejsze podstępy. Żyjmy w Panu, w Jego mocy. Służmy tylko Jemu i szukajmy tylko Jego oblicza. Bo Antychryst chce za wszelką cenę zasiąść na tronie twojego serca. Ale ty nie pozwól na to. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Niech was prowadzi w swojej mocy i nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.